na początek ostatniego rozważania z cyklu Zrób dla jednego. Kilka faktów z socjologii, które w jednym ze swoich kazań z Ewangelii Mateusza przytacza amerykański kaznodzieja, autor książek John Mark Comer. Fakt pierwszy. Pisze o nim Buckminster Fuller, amerykański architekt i futurysta, który stworzył tak zwaną teorię krzywej podwajania wiedzy. A brzmi ona tak, albo opisuje ona taką rzeczywistość. Od czasów Jezusa potrzeba było około 1500 lat, żeby skumulowana wiedza ludzka, czyli całość wiedzy, którą świat posiada, żeby ta wiedza mogła się podwoić. 1500 lat. Od 1500 roku 250 lat, żeby tę wiedzę podwoić. Od 1750 roku podwajała się co 100 lat do czasu II wojny światowej. Od końca wojny co 25 lat, od lat 80. co 12-13 miesięcy. Dziś większość strategów, w zależności od algorytmu, którego używa, ocenia, że skumulowana wiedza ludzka, czyli wszystko to, co człowiek, co ludzkość wie o świecie, podwaja się co 12 godzin. Innymi słowy, to, co kiedyś zajęło 1500 lat, dziś zajmuje 12 godzin. Wniosek z tego jest taki, że kiedy położysz się spać i kiedy obudzisz się następnego dnia, to jest bardzo prawdopodobne, że to wszystko, co o świecie jest wiadome, podwoiło się w tym krótkim okresie czasu, kiedy spałeś. Wniosek jest bardzo prosty. Mamy więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt numer dwa. Inny pisarz, Thomas Friedman, autor książki Thank You for Being Late, człowiek, który jest jednocześnie publicystą New York Timesa, pisze o naszych czasach jako o wieku przyspieszenia. Mówi o tym age of acceleration, wiek przyspieszenia. I mówi o tym, że wszystko przyspieszyło dziś do granic niemożliwości z powodu technologii. Technologia, której używamy na co dzień, rozwija się w tempie szybszym niż ludzkie możliwości przystosowania się. Innymi słowy, nasze ludzkie umysły i ciała, my jako ludzie, biologicznie, nie jesteśmy w stanie rozwijać się na tyle szybko, aby nadążyć za tempem technologicznych zmian. I to z kolei tworzy wiek napięć, wiek lęku, w którym się poruszamy. W takiej sytuacji nawet nieznaczne stany lękowe stają się czymś, co określa się mianem new normal, czyli pewną nową normalnością. Zupełnie normalną rzeczą jest to, że każdy człowiek w jakiś sposób odczuwa pewnego rodzaju lęk przed tym, co dalej, ponieważ jego, widząc skalę rozwoju technologicznego, nie jest w stanie do końca się odnaleźć. Nasze ciała, my fizycznie, biologicznie nie jesteśmy w stanie odnaleźć się w przyspieszonym świecie i w technologii, która ciągle nam ucieka. Żyjemy w ciągłym poczuciu bycia spóźnionym, w chronicznym niedoczasie. Żyjemy wiecznie zmęczeni próbami dogonienia świata, który ciągle nam ucieka. Wydaje nam się, że już się czegoś nauczyliśmy, już wiemy, jak ogarnąć Instagram i TikToka. Tymczasem okazuje się, że pojawia się sztuczna inteligencja, która na zadane pytanie wypisuje całe wypracowania tego, czego do tej pory musieliśmy szukać, nawet przewijając kolejne karty w internecie. Teraz już nie musimy tego robić. A jednocześnie, nie mogąc nadążyć za technologicznym pośpiechem, żyjemy przygnieceni informacyjnym szumem, który nas otacza. I to prowadzi nas do trzeciego faktu. Neil Postman, autor książki Amusing Ourselves to Death, zabawiając się do śmierci, opisuje relację pomiędzy informacją a działaniem, które powinno z tej informacji wynikać. To znaczy, zajmuje się tym, żeby przyjrzeć się temu, ile informacji rzeczywiście przekuwamy na działanie. I pisze tak, związek pomiędzy informacją a działaniem w oparciu o tą informację został rozerwany. Informacja stała się towarem, który można kupić, sprzedać, a nawet użyć jako formę rozrywki, pojawia się w naszym życiu bez wyraźnego celu, oddzielona od użyteczności, jesteśmy otyli od informacji, toniemy w informacjach, nie mamy nad nią żadnej kontroli i nie wiemy, co z nią zrobić. Ci z was, którzy kiedykolwiek przeglądali rolki na Facebooku albo na Instagramie i wydawało wam się, że tylko obejrzycie tę jedną, no może tę drugą, a może tę trzecią i po 2 godzinach złapaliście się na tym, że obejrzeliście dziesiątki filmów bez znaczenia, dziesiątki filmów o tym, jak Brad Pitt żartuje wobec Angeliny Jolie, dziesiątki filmów o tym, co powiedziała jedna gwiazda drugiej gwieździe, dziesiątki filmów o jakichś dziwnych sytuacjach samochodów wywracających się, ludzi ginących w różny przedziwny sposób. I pod koniec tego wszystkiego już nawet nie pamiętaliście, co obejrzeliście, ale coś obejrzeliście. To jest właśnie o tym. Tyjemy od informacji, toniemy w morzu informacji. I Neil Postman zwraca uwagę na moment wynalezienia telegrafu. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taki wynalazek, ale to ten moment to takie urządzenie, którym tak pykało się, pyk, i przekazywało się wiadomość na odległość. I on mówi, moment wynalezienia telegrafu to był pierwszy moment w historii, kiedy informacja mogła podróżować po świecie z prędkością światła oderwana od czasu i miejsca. Do czasu wynalezienia telegramu każda informacja miała charakter lokalny. To znaczy to, co usłyszałeś, usłyszałeś dlatego, że ktoś ci powiedział i dotyczyło to twojego najbliższego otoczenia. No może trochę dalszego, no może kiedy król przyjechał i coś ogłosił przez swojego herolda, no to ogłosił, ale to i tak dotyczyło ciebie tu i teraz. I najczęściej miała charakter praktyczny. Jeżeli ktoś ci powiedział, u Kowalskich pali się stodoła, to nie po to, żebyś umieszczał hasztagi w necie albo wrzucał kolejne zdjęcia płonącej stodoły na Instagramie czy TikToka, albo pokazywał się, co się za tobą dzieje i śledził to bez żadnego celu. Ale jeżeli ktoś ci mówił, u Kowalskich płonie stodoła, to mówił ci to po to, żebyś złapał za wiadro albo cokolwiek miałeś pod ręką, pobiegł do pierwszego miejsca, gdzie można czerpać wody i pomógł gasić pożar. Innymi słowy, dawniej mogłeś coś zrobić z informacją, którą usłyszałeś. Dzisiaj codziennie, dosłownie codziennie, w każdej minucie, w każdej godzinie, kiedy tylko chcemy czy nie chcemy coś usłyszeć, otworzyć się na kolejną informację, jesteśmy zalewani powodzią informacji, z którą nie mamy co zrobić. Marsz Prigożyna na Moskwę, który skręcił na Białoruś. Tragedia batyskafu Titan, szukającego skarbów na Titaniku. Porażka wszechczasów polskiej reprezentacji piłki nożnej 2-3 z Mołdawią. Co mamy zrobić z tymi informacjami? Możemy pokręcić głową, możemy porozmawiać, wykazać się towarzysko, że wiemy, co się dzieje w świecie, ale prawda jest taka, że większość z nas nie ma szans zrobienia czegokolwiek z informacjami, które otrzymujemy w każdej minucie naszego obecnego życia. Jest tylko jedna rzecz, którą często robimy. Jeszcze bardziej się zamartwiamy, jeszcze bardziej się stresujemy, po raz kolejny dokarmiamy swoje stany lękowe. I taka sytuacja tworzy w naszym umyśle stan przyzwyczajenia do słuchania ogromnych ilości informacji, często złych. Następny krok to jesteśmy poruszeni tymi informacjami, jesteśmy przerażeni albo nawet wzruszeni. I następny krok to nie robimy z tym absolutnie nic. Po pierwsze więc mamy więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Po drugie jesteśmy przygnieceni ilością informacji, która do nas dociera. Po trzecie przyzwyczajamy się do odbierania ogromnych ilości informacji. Jesteśmy nimi poruszeni i nie robimy z nimi absolutnie nic. Nic. Jeszcze nigdy świadomość świata wokół nas nie była tak wielka. I jeszcze nigdy nie byliśmy tak sparaliżowani zalewem informacji, który do nas dociera. Wiedza o świecie rozmija się z naszą zdolnością zrobienia z tej wiedzy jakiegokolwiek użytku. Wiemy więcej. ale proporcjonalnie robimy z tą wiedzą mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze nigdy rozdźwięk pomiędzy wiedzą a działaniem nie był tak duży. I ten rozdźwięk pomiędzy wiedzą a działaniem ma też swoje przełożenie na nasze życie z Bogiem. Nigdy w historii nie mieliśmy takiego dostępu do nauczania Bożego Słowa i budowania naszej wiary jak dziś. Dzisiaj każdy z nas w dowolnym momencie dnia i nocy może włączyć sobie dowolne nauczanie Bożego Słowa z dowolnego miejsca na świecie i karmić swoją wiarę. Możemy słuchać podcastów, możemy oglądać kazania na YouTubie, możemy słuchać płyty Exodus 15 na Spotify, możemy obejrzeć wywiad z pastorem Adamem Szumorkiem na Instagramie, możemy czytać książki elektronicznie bez konieczności wychodzenia z domu, z wanny, z łóżka, możemy obudzić się, kliknąć i czytać każde słowo, każdą książkę praktycznie, która jest dzisiaj w zasięgu ręki. Możemy brać udział w konferencjach online, możemy brać udział w koncertach uwielbienia w kraju i na całym świecie. Możemy brać udział w międzynarodowych wieczorach modlitewnych na Zoomie. Wiecie, że tego nie wymyślam, bo mówię o rzeczach, w których prawdopodobnie każdy z was w jakiś sposób brał lub bierze udział. Każdego dnia na wyciągnięcie ręki mamy możliwość budowania naszej wiary i inspirowania się do działania. A jednak, chociaż wiemy więcej, i wszystko to, co o Chrystusie, o Bożym Słowie, o danej księdze, o danym słowie w danym wersecie możemy przeczytać na tysiące sposobów, pomimo tej całej wiedzy, nasze życie wcale nie zmienia się w zawrotnym tempie, a na pewno nie zmienia się w tempie wprost proporcjonalnym do naszej wiedzy. Ciągle jako naśladowcy Chrystusa tak samo upadamy, rozwodzimy się, kłamiemy, obrażamy innych, ulegamy napadom złości, tracimy kontrolę nad tym, co jemy, ile jemy, co pijemy, ile pijemy. I nie znaczy to wcale, że nie wierzymy. Gdyby ktoś nas zapytał, no nie, ale to znaczy co, nie wierzysz? Nie, powiedzielibyśmy nie. No wierzę. Nawet powiedziałbyś pewnie z całego serca wierzę. Wierzymy, oczywiście, że wierzymy, tylko że nasza wiara niekoniecznie ma przełożenie na codzienne działanie. A przynajmniej nie zawsze. A niestety nieczęsto. I dochodzimy do banalnego odkrycia, że informacja wcale nie oznacza transformacji. Informacja nie oznacza transformacji. Informacja nie oznacza przemiany. Wiedza nie równa się przemiana. To są dwie różne rzeczy, które niestety często dzielą lata świetlne i które połączyć może tylko jedna rzecz. Jedna rzecz. Ale musicie poczekać do końca, aż wam o niej opowiem. A to odkrycie jest tak banalne, że sami pewnie zdziwicie się, że jest tak banalne, bo jest to coś znanego już naśladowcom Chrystusa od czasów pierwszego Kościoła. I w naszej serii Zrób dla jednego doszliśmy do końcowego rozdziału. Mówiliśmy o tym, że Jezus zawsze potrafił w tłumie ludzi skupić się na jednej osobie i zrobić dla tej jednej osoby to, co chcielibyśmy zrobić dla każdego. I tym samym zachęca nas do tego, abyśmy patrząc na ludzi zrobili dla jednego to, co chcielibyśmy zrobić dla każdego, bo nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc. Mówiliśmy o tym, że temu działaniu na zewnątrz wobec drugiego człowieka powinny towarzyszyć czyste motywacje wynikające z postawy naszego serca. Mówiliśmy też o tym, że takie życie kosztuje, że ono ma swoją cenę, że Jezus potrafił podróżować na drugi brzeg jeziora do człowieka po to, żeby go uwolnić od demonów i stamtąd wyrzucono go. I on się nie upierał, żeby tam zostać, ale kiedy go wyrzucono, odszedł po to, żeby wrócić tam znowu za jakiś czas i okazało się, że ci, którzy wcześniej go wyrzucali, dzięki świadectwu człowieka, który był przemieniony przez Chrystusa, teraz z otwartymi ramionami go przyjęli, ale trzeba było zapłacić cenę, żeby najpierw tam pójść, potem cenę odrzucenia, po to, żeby móc później cieszyć się owocami swojej służby. I dzisiaj w naszej podróży docieramy do zasadniczego punktu. Co zrobić z naszą wiedzą o bólu i cierpieniu ludzi wokół nas, która często bywa przygniatająca i nie do udźwignięcia? Co może sprawić, że idea zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego, nie pozostanie tylko pięknym sloganem na naszych facebookowych kontach, opatrzonym hashtagiem i wrzuconym na Instagram z linkiem do tego czy innego kazania. Ale co zrobić, aby to przesłanie stało się motywacją do większej uważności i aktywnego życia dla innych? Odpowiedź znajdujemy w liście Jakuba. I on poprowadzi nas dzisiaj troszeczkę przez fragment swojego listu. Jakuba, który był jednym z filarów pierwszego Kościoła i bratem Pana Jezusa Chrystusa. Jego list to jeden z najwcześniejszych tekstów umieszczony w kanonie tego, co dzisiaj nazywamy Nowym Testamentem. Tematy, które w nim porusza, i struktura tego listu nawiązują z jednej strony do literatury mądrościowej Starego Testamentu, ale z drugiej strony są w pewnym sensie nawiązaniem do najważniejszego kazania, najpiękniejszego kazania, jakie kiedykolwiek Jezus wygłosił, zwanym kazaniem na górze. Jakub, brat pański, jest praktykiem do szpiku kości. Chociaż jego list porusza wiele teologicznych kwestii, to zawsze, ilekroć porusza te kwestie, rozpatruje je przez pryzmat bardzo konkretnych zachowań i postaw. Jakub jest zanurzony w codziennym życiu i w drugim rozdziale doprowadza swoich czytelników do szczytowego napięcia, powiedziałbym, swojego listu, do szczytowego napięcia, które jest napięciem pomiędzy wiarą a praktyką wiary. I mówi tak. Co za pożytek, drodzy bracia i siostry, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brakuje im chleba. Ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. W tym krótkim fragmencie Jakub tak naprawdę robi dwie rzeczy. Po pierwsze, wyprowadza czynienie dobra wobec innych poza samo działanie i z naszego czynienia dobra wobec innych czyni papierek lakmusowy naszej wiary. Innymi słowy, nie chodzi tylko o to, czy robimy dla jednego to, co chcielibyśmy zrobić dla każdego, ale to, czy robimy dla jednego to, co chcielibyśmy zrobić dla każdego, jest namacalnym dowodem na prawdziwość, na autentyczność naszej wiary. Innymi słowy, nie możemy nie robić jednego dla jednego tego, co chcielibyśmy zrobić dla każdego i twierdzić, że mamy wiarę. Jakub wyprowadza czynienie dobra, poza zwykłe czynienie dobra. I mówi, to nie jest tylko to, że my robimy dobre rzeczy wobec innych ludzi. Nie. To, że czynisz dobro, jest dowodem na autentyczność twojej wiary. Jeżeli dobra nie czynisz, to nawet nie możesz powiedzieć, że masz wiarę. Może jakąś masz w coś, ale to nie jest ta wiara, o której rozmawiamy. To po pierwsze. Po drugie, Jakub wyprowadza naszą wiarę spoza sfery abstrakcji i przekłada ją na praktykę życia. Jakub wyprowadza naszą wiarę spoza tego samozadowolenia i tego abstrakcyjnego rozmawiania o ideach, o wielkości Boga, o Jego wszechmocy, o Jego potędze, o tym, jak bardzo jesteśmy Nim zachwyceni. Jakub wyprowadza to, co nazywamy wiarą, spoza abstrakcji, którą często się posługujemy, o której potrafimy się rozpisywać, którą potrafimy wrzucać na Facebook czy na inne ekrany po to tylko, żeby pokazać, że to jest to, w co wierzymy. I Jakub mówi, wiara to nie jest jeszcze wiara. Mówi, wiara jest czymś więcej niż tylko abstrakcyjną ideą w twoim sercu, w twojej głowie, w twoim życiu. Co to za wiara? Zdaje się mówić Jakub, której nie towarzyszą uczynki wiary. Jak można mówić, że wierzy się w miłosiernego i kochającego Boga, jeżeli wierząc w miłosiernego i kochającego Boga, nie okazujemy miłości drugiemu człowiekowi? Jak można twierdzić, że jest się pełnym wiary, która go zbawia, jeżeli widząc osobę w potrzebie, potrafimy zdobyć się jedynie na pobożne słowa bez znaczenia? Jeżeli widząc głodnego, mówimy mu, niech ci Pan błogosławi i cię nakarmi. Jeżeli widząc nagiego, mówimy mu, niech ci Pan błogosławi i przeoblecze w odzienie. Chociaż sami mamy możliwość to zrobić, ale tego nie robimy. Jakub mówi, taka wiara jest martwa. Martwa to znaczy bez znaczenia. Martwa to znaczy, że jej nie ma. Ty możesz twierdzić, że jest, ale Jakub mówi, taka wiara nie istnieje. I na podstawie takiej wiary, mówi Jakub, nie będziesz zbawiony. Nie będziesz zbawiony na podstawie abstrakcji, która rodzi się w twoim sercu i lepszego przekonania o sobie i swoim życiu. Taka wiara to nie wiara, mówi Jakub, to pobożne życzenie. Taka wiara to nie wiara, to pobożne życzenie. No ale przecież ja wierzę w Boga, naprawdę, zakrzykniesz. Jakub odpowiada, ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie, mówi Jakub. Demony również wierzą i drżą. Masz wiarę w sercu swoim, która nie przekłada się na działanie wobec drugiego człowieka? Jakub mówi, no to jesteś w dobrym towarzystwie. Świetnym towarzystwie. Jakub wyprowadza wiarę, nie tylko wyprowadza wiarę ze sfery abstrakcji, ale wyprowadza wiarę również ze sfery wiedzy i ponownie zanurza ją w praktyce życia. Wierzysz w Boga? To dobrze. Demony też wierzą i nie tylko wierzą, demony drżą, demony boją się Boga, bo ich wiedza o Bogu jest ogromna. I w tym nawet są, powiedziałbym, że są lepsze niż niektórzy ludzie, bo niektórzy ludzie nawet do tego miejsca w życiu nie dochodzą. Wierzą w Boga, wiedzą o Bogu, ale mają Go w serdecznym poważaniu. A demony wiedzą o Bogu i wierzą w Boga, ale nie przestają czynić zła, boją się Go, uciekają od Niego, dalej biorą udział w czynieniu zła, chociaż wiedzą, jaka spotka ich kara. W tym sensie ich wiedza o Bogu nie ma żadnego znaczenia. Wiedzą tyle samo, co ty, a może i więcej. Wiedza nie ma znaczenia, jeżeli nie ma zanurzenia w praktyce życia. Oznacza to, że wiara nie tylko nie jest abstrakcyjna, nie jest tylko ideą w naszym sercu, ale również nie ma nic wspólnego z wiedzą. Możemy wiedzieć o Bogu wszystko, możemy znać na pamięć Stary i Nowy Testament, ba, możemy nawet bać się Boga na podstawie naszej wiedzy o Nim i drżeć przed Nim, ale jeżeli to wszystko, to Jakub mówi, nie różnimy się niczym od demonów. Można by powiedzieć paradoksalnie, że tak jak wiara abstrakcyjna to nie wiara, tylko pobożne życzenie, tak tym razem moglibyśmy powiedzieć, że taka wiara w Boga ma charakter demoniczny, bo opiera się na wiedzy o Nim, bez przełożenia na działanie. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi. Ja sam, kiedy czytałem te słowa, to drżałem w środku, bo myślę sobie, jak o tym powiedzieć, żeby powiedzieć tak, jak to jest napisane. Czy nie powinniśmy tego jakoś troszeczkę złagodzić i powiedzieć, no nie, ale, wiesz, tak to jest, ale, i podać dziesiątki różnych przykładów na szarą strefę. Ale Jakub się tym nie zajmuje. Bo chcę pokazać coś, co jest niezwykle istotne dla nas jako wierzących ludzi, dla każdego z nas, kto nazywa się naśladowcą Chrystusa i dla każdego z nas dzisiaj tu na tej sali, kto rozważa to, aby stać się naśladowcą Chrystusa. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro, jeżeli nie jutro, to za tydzień. Dla każdego z nas, kto rozważa, że być może to chrześcijaństwo i ten Chrystus to jest w sumie całkiem fajna idea. Jakub mówi, to nie jest żadna idea. Też jest ideą, ale to przede wszystkim jest bardzo praktyczne życie. To nie jest wielka wiedza, a to jest bardzo praktyczne życie. Pierwszym sprawdzianem naszej wiary, wiary, która nie jest pobożnym życzeniem, wiary, która nie jest demoniczna w tym, że opiera się na wiedzy o Bogu i nie ma przełożenia na życie. Pierwszym sprawdzianem naszej wiary, pierwszym widocznym wyrazem naszej wiary jest to, co zrobimy z drugim człowiekiem. Nie z każdym, nie ze wszystkimi, nie z całą ludzkością, ale z tym jednym człowiekiem, którego Bóg postawi przed tobą tu i teraz. I w kontekście tego, co zrobimy z tym człowiekiem, co wobec niego pokażemy, jak się zachowamy wobec niego, to jest wyrazem naszej wiary albo naszej tak naprawdę niewiary. Zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego. To nie motywacyjny slogan, żeby czynić dobro, żeby świat stawał się lepszy. To nie jest pay it forward, to nie jest... Hurra, razem, przyłączmy się, złączmy za ręce i we are the world, we are the children. To nie jest w ogóle o tym. To w ogóle nie jest jakaś sentymentalna opowieść o tym, żebyśmy poczuli się lepiej, bo coś tam zrobiliśmy, bo uczestniczymy w jakimś wielkim ruchu czynicieli, nie wiem, czy jest takie słowo, w wielkim ruchu ludzi, którzy czynią dobro i chcą, aby świat był lepszym miejscem. To w ogóle nie jest o tym. Zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego, to coś dużo, dużo więcej. To prawdziwe wyzwanie rzucone twojej wierze, która ani nie jest abstrakcją, ani nie jest wiedzą o Bogu, ale konkretnym działaniem wobec drugiego człowieka tu i teraz. W książce, która niedługo wyjdzie już jako kolejne materiały do grup studium biblijnego grup AHA, książce pastora Adama Szymorka, to właśnie będzie studium listu Jakuba. Tam pastor Adam włącza taką historię, którą pewnie też kiedyś usłyszeliście. Znany pastor i kaznodzieja Tony Campolo został kiedyś poproszony, aby z okazji Światowego Dnia Modlitwy wygłosić kazanie do około 1000 kobiet. I zanim wyszedł na scenę, aby wygłosić kazanie, dostał informację, że jest taki list od misjonarki, która mieszkała gdzieś w dalekim kraju i prosiła o $5000. $5000, które były potrzebne na lekarstwa i środki medyczne, tak aby móc kontynuować swoją pracę. I prowadząca zwróciła się do Toniego Campolo i mówi, poprosiła go, żeby on się pomodlił. Czy mógłbyś pomodlić się o potrzeby tej misjonarki? A Tony Campolo powiedział, nie będę się modlił. Absolutnie nie. Bo nie będę się modlił, zrobimy coś innego. Każdy z nas teraz, tak jak siedzimy na tej sali, te 1000 kobiet, każdy z nas i każda z nas wyjmie wszystkie pieniądze, jakie ma w portfelu i oddamy tej misjonarce. A jeżeli zabraknie, to pomodlimy się, żeby Bóg zatroszczył się o resztę. Potem opróżnił swoje kieszenie, miał $2.75 i zwrócił się do pozostałych. Wasza kolej. I kobiety ruszyły w stronę sceny, jedna po drugiej, przynosiły swoje pieniądze. Kiedy skończyły, okazało się, że tego dnia zebrano $7000. Tony Campolo powiedział, dlaczego mielibyśmy prosić Boga o zrobienie czegoś, na co On już dał nam środki? Dlaczego mamy prosić Boga o zrobienie czegoś, co dał nam możliwość, żebyśmy zrobili, do czego wyposażył nas już, żebyśmy zrobili? Można wierzyć, że Bóg zatroszczy się o twojego sąsiada, który nie ma co jeść. Można. Ale można też zrobić mu zakupy. Jeżeli nie codziennie, to raz na jakiś czas. Tak, żeby nie był głodny. Tyle, ile możesz. Można wierzyć, że Bóg uzdrowi chorą koleżankę z pracy i modlić się o nią w swoim sercu. Nawet powiedzieć jej, że się o nią modlisz. Można. Ale można też odwiedzić ją w szpitalu, przynieść obiad do domu, kupić potrzebne lekarstwa. Można wierzyć, że Bóg pocieszy osobę ze wspólnoty, która straciła kogoś bliskiego. Ale można też stać się narzędziem Jego pocieszenia poprzez rozmowę, zaproszenie do domu, pomoc w załatwieniu konkretnych spraw, opiekę nad dziećmi. Można wierzyć, że Bóg zatroszczy się o matkę trójki dzieci, która musiała uciekać przed wojną do obcego kraju. Można modlić się i prosić Boga, aby zakończył tę wojnę i aby wreszcie posłał Putina. Gdzieś go posłał. Ale można też zaproponować jej pomoc w wynajęciu mieszkania, dołożyć się do czynszu za pierwszy miesiąc. Można pomóc w urządzeniu się. Można pomóc znaleźć pracę. Można wierzyć w to, że Bóg uwolni Darka Weneckiego z uzależnienia. Mężczyznę, który po ostatniej męskiej sprawie pojechał do Janowic Wielkich, do ośrodka leczenia uzależnień. Wysłaliśmy go, wierząc w to, że tam Pan Bóg go uwolni, on będzie żył życiem bez nałogów. Można wierzyć w to, że Bóg uwolni go z uzależnienia, ale można też wesprzeć jego pobyt w ośrodku leczenia uzależnień w Janowicach poprzez wpłatę na pokrycie kosztów jego leczenia. Można zadzwonić tam i powiedzieć, czy jest Darek? Jak się czuje? Jeżeli można, chciałbym z nim chwilę porozmawiać, powiedzieć mu, że tu cały czas w Tomaszowie, w społeczności chrześcijańskiej, to my pamiętamy o nim. To wszystko. Nie jest dużo, naprawdę nie jest dużo. Można wierzyć w to, że Bóg będzie działał w życiu dzieci ze świetlicy środowiskowej Tomy czy na obozach Proem. Ale można też znaleźć godzinę w tygodniu, żeby spędzić z nimi czas. Albo tydzień w wakacje, żeby być liderem czy asystentem, czy pomagać w grupie technicznej na obozie. Można cieszyć się z tego, że przyjeżdżają do nas goście ze Stanów Zjednoczonych, którzy biorą wolne, którzy płacą za swój przelot tutaj, za jedzenie, nie są obciążeniem dla nikogo finansowym. Jeszcze dokładają się młodsi czy starsi, dokładają się do konkretnych uczestników obozu, żeby dzieci mogły mieć dobre lato z Ewangelią. Można patrzeć na nich z podziwem i to robimy. Można im kibicować i dziękować Bogu za ich przyjazd. Można. Ale można też samemu znaleźć sposób na to, żeby być kimś więcej niż tylko modlitewnym uczestnikiem obozów w Zakościelu. 16 kilometrów stąd, każdego lata, 2000 dzieci. 2000 dzieci i młodzieży. Pokolenie ludzi, przed którymi życie stoi otworem. I my, każdy z nas może mieć swój malutki udział w tym, że to dziecko, które nie może zapłacić za swój pobyt, może mieć sponsora. Że to dziecko, czy te dzieci, które będą musiały być w większej grupie, bo nie mamy wystarczającej ilości wychowawców, będzie mogło być w mniejszej grupie i dostać więcej uwagi od Ciebie. A nawet kiedy nie wiesz, jak to robić, możesz przyjechać, możesz być tym, który będzie sprzątał, roznosił posiłki, zwijał kable. Będziesz miał swój udział. 2000 dzieci. 16 kilometrów stąd. Modlimy się o przebudzenie w Polsce. Pan Bóg co roku, na przestrzeni ostatnich, zwłaszcza ostatnich 20 lat prawie naszej społeczności, przysyła nam 2000 dzieci. Słaby jestem z matematyki, ale 40 tysięcy tak mi wychodzi mniej więcej, to jest prawie tyle, ile Tomaszów. Można wierzyć w to, że Bóg otoczy swoją przychylnością dzieci i dorosłych w Mondoro, Matezwie, Harare czy Użgorodzie za słowacką granicą. Ale można też oddać część swoich pieniędzy, swojego czasu, swoich wakacji, żeby do nich pojechać i osobiście okazać im Bożą przychylność poprzez swoją obecność i zaangażowanie. Mógłbym tak bez końca, ale myślę, że wszyscy rozumiemy. Można wierzyć w to, że Bóg coś zrobi i można stać się narzędziem Jego działania dzięki wierze w Niego. A to są dwie zupełnie różne rzeczy. One się nawzajem nie wykluczają, bo można wierzyć, że Bóg coś zrobi i ciągle mieć swój udział, być Jego narzędziem, tam, gdzie już my nie jesteśmy w stanie pomóc. Ale kluczem do uruchomienia tej wiary, tą jedną rzeczą, tym prostym słowem, tym jednym brakującym elementem, którego wszyscy potrzebujemy, i ja, i wy, i my wszyscy na tej sali, jest to, co wyróżnia praktyków wiary od demonów. I tym jednym słowem, tą jedną rzeczą jest posłuszeństwo. To jest tak proste, to jest tak banalne, że aż wstyd mi o tym mówić. Ktoś może popatrzeć, powiedzieć, aha, dziękujemy bardzo, to za to płacimy pastorowi, żeby mówił kazania. Takie rzeczy, to ja sobie mogę sam. No możesz. Wierzę, że możesz. Posłuszeństwo wobec Boga i Jego słowa jest tą prostą rzeczą. Posłuszeństwo, nie rozkminianie, nie dzielenie włosa na czworo, nie zrzucanie odpowiedzialności na innych. Posłuszeństwo. Bóg tak powiedział i ja to zrobię. To właśnie o nim pisze Jakub, kiedy w końcowej części tego fragmentu swojego listu przywołuje starotestamentowe przykłady wiary Abrahama i Rahab. Abraham z jednej strony ojciec narodu izraelskiego, który zrobił to, czego Bóg od niego oczekiwał, chociaż wydawało mu się to bez sensu, kiedy miał ofiarować Izaaka. A z drugiej strony pogańska prostytutka Rahab, która słysząc o tym, jak Bóg przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, uwierzyła w Niego i uratowała izraelskich zwiadowców przed śmiercią. W jednym i drugim przypadku kluczowe okazało się nie wiedza, ale posłuszeństwo, które pozwoliło przerzucić most między wiarą w sercu Abrahama i Rahab, a praktyką wiary wyrażoną w konkretnym działaniu. To właśnie posłuszeństwo zamyka przepaść pomiędzy informacją a działaniem. To posłuszeństwo sprawia, że informacja prowadzi do transformacji. To posłuszeństwo sprawia, że zmiana zachodzi w nas i wokół nas, ponieważ zrobiliśmy użytek z informacji na podstawie posłuszeństwa Bożemu Słowu. Bóg coś powiedział, a my to zrobiliśmy. Bóg kogoś przed nami postawił, a my odpowiedzieliśmy na potrzebę tego człowieka zgodnie z tym, czego Bóg uczy w swoim Słowie. I nic więcej, i nic mniej, nic ponadto. Tylko tyle i aż tyle. I w ten sposób posłuszeństwo, to właśnie posłuszeństwo, nie wrażliwość, nie uważność, nie cierpliwość, naprawdę, nawet nie wielkie słowo miłość, które wszyscy znamy, ale posłuszeństwo uruchamia wiarę zamkniętą w naszych głowach, czyli nasza wiedza, i w naszych sercach, czyli tę abstrakcję, którą żyjemy, że Bóg nas kocha. Mówił o nim Jezus, kończąc swoje najważniejsze kazanie, kazanie na górze, kiedy przyrównywał postawę posłuszeństwa względem Jego słów i praktykowania swojej wiary do postawy człowieka mądrego, który swój dom wybudował na mocnej skale. Mówi, to jest mądry człowiek. Przyjdą burze, przyjdą sztormy, a on będzie stał, bo był posłuszny. I mówi o nim teraz jego brat, Jakub, który przyrównuje, robi krok w drugą stronę i przyrównuje postawę nieposłuszeństwa względem Bożego Słowa i niepraktykowania swojej wiary do człowieka głupiego. Mówi, to jest bezmyślny człowiek, pisze Jakub. Głupiec, który żyje iluzją wiary w przekonaniu, że na jej podstawie będzie zbawiony. Jakub mówi, nie będzie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak martwa wiara, a żeby wiara była żywa, musi wyrazić się w konkretnym zachowaniu wobec drugiego człowieka. Koniec, kropka. I nie chodzi tu o to, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć dobrymi uczynkami. To nie jest w ogóle o tym. Marcin Luther myślał, że to jest o tym i chciał usunąć list Jakuba z kanonu Nowego Testamentu, bo mu się to kłóciło z tym, że on czytał u Pawła, że wiara, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i nie z uczynków, Boże to dar. Ale to w ogóle nie jest o tym. Marcin Luther przy całej swojej wielkości być może nie zrozumiał tego, że to nie o to chodzi. Że jedno drugie się nie, z drugim się nie wyklucza, ponieważ Jakub pisze o tym, że nie ma czegoś takiego jak wiara, która nie jest widoczna na zewnątrz. To nie istnieje. To po prostu nie ma. Znaczy jest, ale tak jak powiedział wcześniej, ma charakter albo abstrakcyjny, albo demoniczny. Tego nie chcemy, bo taka wiara nie zbawia. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków, kończy Jakub. A jeżeli coś jest martwe, nie może dać życia, dlatego wiara bez uczynków to oksymoron, wewnętrzna sprzeczność, coś, co nie istnieje. A kluczem do uruchomienia wiary jest posłuszeństwo Bożemu Słowu, które najczęściej wyraża się w konkretnej postawie wobec drugiego człowieka. Dlatego zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego, to coś więcej niż ładny slogan. To wezwanie do codziennego posłuszeństwa wobec Boga, który swoją miłość do ciebie i do mnie pokazał w bardzo praktyczny sposób, który posłał swojego Syna na krzyż i dzisiaj już nie musimy domyślać się, co to znaczy, że Bóg nas kocha. Możemy spojrzeć na krzyż i powiedzieć, aha, to już wiem. To wezwanie do życia wiarą na co dzień, to zaproszenie do życia, które swój sens odnajduje w odpowiadaniu na potrzeby drugiego życia, drugiego człowieka. To jest życie warte przeżycia i to jest życie pełne wiary, która wyraża się w miłości i w działaniu konkretnym wobec drugiego człowieka. Dlatego żyj wiarą. Żyj wiarą. Ale prawdziwą wiarą. Taką, która zauważa drugiego człowieka i nie pozwala przejść obojętnie obok jego potrzeb. Po prostu zrób dla jednego to, co chciałbyś zrobić dla każdego. Tylko zrób to. Po prostu zrób.